Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj trochę porozmawiamy o inwestycjach tych realizowanych, zrealizowanych, bliższych, dalszych, dotyczących naszego województwa Wielkopolski. No i gość, który pewnie najwięcej na ten temat może powiedzieć, marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, u nas w studiu przy Berwińskiego 5. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie marszałku, jak sobie tak patrzę na ceny na stacjach i w ogóle jeśli chodzi o poruszanie się i o logistykę, to tak sobie myślę, czy kolej to jest pomysł na to, żebyśmy wyszli z tego zaklętego kręgu cen.
Mamy nadzieję, że kolej będzie mieć powodzenie u mieszkańców Wielkopolski, tak jak do tej pory.
Kolejny kolej.
Bo wydaje się, że to jest dobra propozycja przemieszczania się, pod warunkiem oczywiście, że to jest propozycja niezawodna, jeśli chodzi o punktualność, komfort jazdy i dotarcie do tych wszystkich miejsc,
których
Wielkopolanie chcą podróżować. Przeżyliśmy kryzys okresu covidowego, obniżenie ilości pasażerów, teraz to powoli wraca, więc mam nadzieję, że nadal kolej jest atrakcyjna, trzeba inwestować w kolej.
Ja oczywiście nie bez powodu poruszyłem ten temat. W tym tygodniu podpisaliście taką umowę na projekt włączenia obwodnicy towarowej, zrobienia z niej obwodnicy pasażerskiej, tak naprawdę wokół Poznania. Chodzi o kolejową obwodnicę Poznania. Zastanawiam się, jak bardzo może to zmienić życie mieszkańców aglomeracji poznańskiej i w ogóle poruszanie się, to jak mają wyglądać ulice poznańskie.
To jest ogromna szansa. To nie jest nowy pomysł. On się pojawiał już od wielu lat. Natomiast to wymaga ogromnych inwestycji. Trzeba tak skonstruować możliwość przemieszczania się pociągów wokół Poznania. Trzeba dobudować przynajmniej jeden odcinek toru, żeby stworzyć pętlę wokół Poznania. Taka, która będzie
się domknęło, tak?
Czymś rodzaju ringu, tak żeby pociągi mogły jeździć wokół Poznania i tam komunikować mieszkańców z określonymi przystankami, które mają być zbudowane, a te z kolei przystanki trzeba połączyć siecią komunikacji miejskiej, tej podmiejskiej i tej miejskiej.
I żeby była niezawodna, to od czego pan zaczął.
Tak, aby można było się przesiadać w dowolnych konfiguracjach i w dowolnym czasie. Myślę, że to jest coś w rodzaju substytutu metra, którego pewnie w Poznaniu nigdy nie zbudujemy.
Tylko takiego jeżdżącego.
Ale wykorzystującego istniejące linie kolejowe, bo tych linii trochę w Poznaniu mamy i warto je tak pospinać, żeby można było z nich korzystać.
Panie marszałku, to ile sobie dajecie czasu na to? W projekcie czytałem, że to 7 lat? To jest realny
termin? Wszystko zależy od tego, jak duże będą zasoby finansowe, którymi będziemy dysponowali. Jaka będzie współpraca z polskimi liniami kolejowymi, tak? Spółką Skarbu Państwa. Na razie wszystko wskazuje na to, że jest wola po obu stronach, żeby to realizować, a jak nam pozwolą fundusze, to są ogromne kwoty, więc musimy je po prostu mieć.
Sam projekt ponad 6 milionów złotych. Które...
To jest projekt, to jest dokumentacja, więc jakie są koszty, sama dokumentacja techniczna kosztuje takie pieniądze, a co dopiero mówić o fizycznej realizacji tej inwestycji, która rzeczywiście przyniesie zmiany, to będą już setki milionów, także na to
ale jest
należy
w priorytetach, jak rozumiem, tak? Jeżeli projekt powstanie, no to w tym momencie idzie na jedno z czołowych miejsc, jeśli chodzi o realizację inwestycji.
Tak, rozwijamy i w mieście, i w województwie te elementy infrastruktury kolejowej, bo jeśli chcemy stworzyć taki zielony region, a jednocześnie sprawny komunikacyjny, to jest, wydaje się, kierunek na razie jedyny.
Dobrze, panie marszałku, to ja w takim razie te słowa biorę też jako dobrą monetę do tej kwestii dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych i budowy nowej linii kolejowej do Turku, bo ta kwestia już wraca w naszej rozmowie po raz kolejny. Nieraz o tym mówiliśmy. W tym tygodniu pochodzący z Turku wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik apelował o to, żeby wejść przez te drzwi, które są już uchylone. Jest te 85% środków, które państwo gwarantuje z programu Kolej Plus. No i brakuje tych 15%.
Nie chcę być uszczypliwy, ale pan minister cały czas prowadzi kampanię wyborczą do Sejmu. Wiem, że wybory się zbliżają, za rok będą i chcę istnieć przez ciągłe, niepotrzebne apele tak naprawdę.
Dlaczego
to nie kwestia apeli, to jest kwestia montażu finansowego. Na razie samorządy, które są naszym partnerem, samorządy lokalne nie zadeklarowały całej potrzebnej kwoty. Jest to prawda taki finansowy bypass przewidziany przez rząd, możliwość wykorzystania części funduszy unijnych naszego przyszłego regionalnego programu. Tyle tylko, że jeszcze rząd nie skończył ostatecznie rozmów na temat umowy partnerstwa i jej nie podpisał. Jeszcze myśmy nie negocjowali programu regionalnego. Jeszcze nie wiemy, czy komisja się zgodzi na to, żeby użyć pieniędzy unijnych jako części wkładu własnego do projektu krajowego w programie Kolej Plus. To jest wszystko takie domniemanie na razie póki co mało pewne, więc dzisiaj, żeby złożyć poprawnie wniosek do końca czerwca, trzeba zapewnić krajowe finansowanie. Potem, jeśli będzie możliwość sięgnięcia po środki unijne, to je po prostu podmienimy.
Ale część samorządów już mówi, że chce te środki zabezpieczyć.
Ale część nadal mówi, że nie chce, tak? A jeszcze niedawno powiat turecki mówił, że marszałek ma wziąć pieniądze unijne i nie prosić powiatu tureckiego. Na szczęście zrozumieli, że te pieniądze są wirtualne, jeszcze są nieosiągalne, jeszcze ich na stole nie ma, więc nie można ich zadeklarować odpowiedzialnie na piśmie w tym postępowaniu.
To kończąc ten temat.
To nie jest jeszcze wszystko, bo pojawiają nam się teraz dodatkowe problemy, które trzeba jakoś rozstrzygnąć. Protesty mieszkańców, którzy nie chcą przebiegu tej linii na swoim obszarze. To protesty tak przedsiębiorców, którzy nie chcą tej linii, bo uważają, że im wywiezie pracowników do Poznania i innych obszarów. I jeszcze szereg innych problemów, które należy rozwiązać. Na razie, póki co, mamy wolę, żeby te linie tam zrealizować.
To dobrze, bo ja powtarzam wielokrotnie, ilekroć jest audycja o skomunikowaniu regionu i o tych miejscach wykluczonych, to zawsze najwięcej telefonów mam z okolic Turka.
Tak, ale pojawiło się teraz, w momencie jak się stała realna ta realizacja, pojawiło się szereg głosów protestu. Też trzeba
autostradę budowali.
Też trzeba je uwzględnić, trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, trzeba im wytłumaczyć, jak chcemy to zrobić. Przede wszystkim przebieg musi być taki, żeby nikt nie był z tego powodu pokrzywdzony w sposób taki, który podważy jego komfort życia.
To jak wysoko ten projekt jest na liście priorytetów województwa?
Znaczy, musimy dopiąć budżetowanie, czyli spiąć ten finansowy element, no i złożymy ten wniosek oczywiście. W pierwszej kolejności jest dokumentacja. Praca nad dokumentacją potwierdzi, jaki przebieg jest optymalny i jaki przebieg jest akceptowalny. Władze Konina też nie są zadowolone z tego, że miałby tor wejść w przestrzeń miasta.
No tak, ale z drugiej strony trochę by może w tym momencie to miasto się przestało wyludniać, bo ludzie z tureckiego ruszyli. A wyludnia się, bo widziałem te...
Procedury dokumentacyjne muszą też być prowadzone prawidłowo, więc to też odpowie na szereg pytań.
Stawiam na razie kropkę. Tematów mamy sporo. Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Przejęliście tę inwestycję, przyszłą już.
Jeszcze nie przejęliśmy. Znaczy, jesteśmy w trakcie przejmowania.
Na razie była to boom takie, które mnie zaskoczyło osobiście, przyznam szczerze. Rozmawiałem parę dni wcześniej chyba z panem i też z Jackiem Szkołkiem. Nikt z was nie pisnął ani słówkiem. No ale teraz już zupełnie poważnie mówiąc, czy pan jest w kontakcie z ministrem, wicepremierem Piotrem Glińskim, który z ramienia
trudno jest kultury. Z panem premierem w kontakcie. Starałem się kilka tygodni o spotkanie. Nie było możliwości. Ostatecznie wysłałem do pana premiera pisma poinformujące o całej sprawie.
Czyli na razie nie było waszego
wczoraj miałem nadzieję spotkać pana premiera w Sandomierzu na konwencie marszałków. Był w programie, ale ostatecznie odwołał ten przyjazd. Ale ja się w międzyczasie już porozumiałem tutaj na miejscu w Poznaniu z panem wiceministrem Selinem, który powiedział, to jest bardzo dobry pomysł, mi się bardzo podoba. Ja powiedziałem, że się cieszę, że się podoba. Ja też uważam, że to jest dobry pomysł i nie ma żadnego zagrożenia dla tego współfinansowania. Jak będziemy mieć wszystkie dokumenty dotyczące wymiany z miastem, pewnie dopiero 1 stycznia, trochę mnie to niepokoi, że tak długo czekamy, ale a tam jest szereg formalności dotyczących majątku, które te muzea mają i ten majątek trzeba i spisać, i go odpowiednio przygotować do przekazania.
Wyprzedził pan moje pytanie.
Jak będziemy mieli to wszystko, to w tym momencie się oficjalnie zwrócimy o podpisanie porozumienia z ministrem Glińskim. Myślę, że nie będzie problemu.
Bo na razie wygląda to tak. W tej chwili doszło do przekazania zgody radnych poznańskich na przekazanie Filharmonii Poznańskiej.
Mamy formalne zgody z obu stron ciał uchwałodawczych, czyli to jest to, co jest punktem wyjścia. Natomiast teraz trzeba wykonać pracę dotyczącą majątku, który miasto nam ma przekazać, a my jesteśmy gotowi, ale miasto musi szereg pracy wykonać.
Trochę jestem zmartwiony, bo to jest tak, no, na ostatniej lipcowej sesji będzie też to formalne przekazanie w drugą stronę, czyli Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne przechodzą na garnuszek, mówiąc kolokwialnie, pana marszałka. No ale jest potem kwestia tego, rzeczywiście jak to realnie nastąpi, to przekazanie. Pan uprzedził to moje pytanie, mówiąc, że to będzie pewnie początek roku.
To jest przekazanie dość jednak znacznego majątku i musi być dokonane w sposób prawidłowy. Wszystko musi być opisane, wszystko musi być przygotowane, żeby nie było tutaj żadnych niedopowiedzeń. Jak to będzie gotowe, to po prostu stanie się w tym momencie faktem, że przejęliśmy nawzajem swoje instytucje i możemy wtedy już zacząć pracę.
Panie marszałku, ale to będzie w całości przekazanie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Posłyszałem też taką koncepcję, że na przykład Muzeum Czerwca 56 mogłoby jednak wrócić do
muzeum. Na razie nie chcemy komplikować. Gdybyśmy chcieli teraz dzielić Muzeum Niepodległości na części, to zabierze nam to następny rok. Więc chcemy przejąć w całości. Potem będziemy się zastanawiać i właściwie może nie zastanawiać, ale już przeprowadzać konkretne czynności związane z podziałem, ewentualnie wydzieleniem Muzeum Czerwca. Jeśli miasto będzie chciało to muzeum odzyskać z powrotem, nie ma żadnych tutaj problemów. Ja nie jestem tutaj w żaden sposób...
Było to logiczne, pańskim zdaniem, jeżeli już...
Tak, ale musi być wola miasta, musi też sobie jakoś umieścić w swojej strukturze to małe muzeum w tym momencie. Ale jesteśmy otwarci. Natomiast, żeby nie przedłużać, nie komplikować procedur...
Rozumiem intencje.
Tak, trzeba po prostu przejąć całość, a potem już będziemy ze spokojem te rzeczy porządkować.
Rozmawiałem z dyrektorem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Powiedział, że jeżeli w pierwszym półroczu przyszłego roku byłby rozpisany taki przetarg dotyczący inwestycji, to jest szansa na to, że do końca 2026 roku to muzeum powstanie. Czy w świetle tego, co pan powiedział, że dopiero w styczniu ewentualnie możecie realnie zacząć zarządzać muzeum, jest możliwe dotrzymanie tego terminu? Bo to rzeczywiście mamy 2 lata opóźnienia.
Jest możliwe. Znaczy my będziemy w budżecie roku 2023 planować już te inwestycje i odpowiednią kwotę pieniędzy. Nie ma problemu z naszej strony z tym, żeby to spiąć finansowo. Jeśli będzie trzeba, posłużymy się kredytem. Mamy pełną zdolność kredytową i tutaj
czyli za panem stoją pieniądze, mówiąc, jeżeli pan przyjmuje to...
Ale oczywiście nadal, mimo że wyłożymy te pieniądze, będziemy chcieli jednak dać szansę samorządom, organizacjom pozarządowym, może przedsiębiorcom, żeby każdy jakąś cegiełkę swoją miał w tym przedsięwzięciu.
Plus te 50-60%
satysfakcji,
z budżetu centralnego.
Dla satysfakcji i też dla ulżenia trochę naszemu budżetowi, który jeśli się zadłuży, no to będzie chciał się oddłużyć i te pieniądze mieć na inne cele, które są też ważne, chociażby opieka zdrowotna czy edukacja.
Wiem, że muzeum chciałoby około lipca też taki rozpisać konkurs na wstępny projekt wystawy, bo to też to nie jest tak, że się wystawa od zera robi, bo to też
oczywiście
2 lata pracy, więc tak sobie pomyślałem, że dobrze, żeby te harmonogramy się po prostu spięły, żeby nie było tak, że są tu ściany, albo tylko jest ekspozycja.
No, proszę się nie obawiać, myślę, że to jesteśmy w stanie wszystko dopiąć.
Panie marszałku, jeszcze krótko o szpitalu dziecięcym, na który tak długo czekaliśmy, on działa. Z tego, co słyszałem, te pierwsze opinie są bardzo pozytywne, tylko że bardzo szybko też okazało się, że no, tych łóżek, te łóżka się błyskawicznie zapełniły. Dzieci w pandemii były w takich trochę cieplarnianych warunkach chowane. No i teraz to pewnie wszystko gdzieś wychodzi. Jak to wygląda w tej chwili?
To się cieszę, że się zapełniły, bo prawda jest taka, że to będzie niezwykle kosztowny szpital z racji tego, że jest tak nowoczesne i tak rozbudowane są te wszystkie przestrzenie, że są tak komfortowe warunki pobytu, sale jednoosobowe dla dzieci i dla rodziców jednocześnie. To wszystko będzie kosztować. I teraz jeśli mielibyśmy sytuację, że nie wszystkie łóżka będą wykorzystane, to wtedy siłą rzeczy będzie powstawał
deficyt.
Ujemny wynik finansowy i to będzie problem, ale liczę na to, że jednak ten szpital przyciągnie pacjentów.
Panie marszałku, co z SOR-em, który miał powstać, no mówiło się druga połowa roku, ale raczej początek, raczej no, lipiec powiedzmy, no, szpital oddział ratunkowy.
Myślę, że wkrótce powstanie, tutaj trzeba pewne elementy jeszcze dopełnić i liczę na to, że...
A to nie jest odległy termin.
No liczę na to, że tak. Wiem, że w takich sytuacjach każdy szczegół się liczy, więc wydaje mi się, że kwestia zrobienia wszystkiego, żeby to nastąpiło jak najszybciej. Do tej pory nie było SOR-u, więc nie jest to sytuacja jakaś nadzwyczajna. Natomiast no, chcielibyśmy mieć ten pełny
Tak to byłby pierwszy w Polsce.
Jeśli chodzi o zdolność operacyjną, żeby to już zaistniało.
To jeszcze bardzo krótko. Teraz to jest Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka. Jak będzie się nazywało od Nowego Roku? Bo wiemy, że warszawskie Szpital Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.
No tak, jest taki niepotrzebny spór, ale tutaj dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka gdzieś tam mocno się upierał przy tym, żeby ta nazwa się nie powtarzała w kraju nigdzie. I my generalnie nie będziemy przecież toczyć jakichś bojów sądowych, długoletnich, tak. Może być to Wielkopolskie Centrum Pediatrii. Ja jestem za tym, żeby to się nazywało w ten sposób, Wielkopolskie Centrum Pediatrii. Wydaje mi się, że jest nazwa też jednoznaczna. I tak myślę, że na co dzień będzie się używało Szpital Dziecięcy.
No więc dokładnie, życie i tak weryfikuje wszystkie urzędnicze nazwy. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia, do usłyszenia.
Wzajemnie dla Państwa również.
Kluczowy temat.